Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Niny Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Computer Organization and Design Risks w Edition The Hardware Software interfacy Davida A. Pattersona i Jona L. Hennessy'ego to podręcznik architektury komputerów, skoncentrowany na związku między programem a sprzętem, który go wykonuje. Wydanie oparte na RISC wykorzystuje otwartą architekturę zestawu instrukcji jako główny język przykładów, zachowując jednocześnie szerszą perspektywę projektowania procesorów i systemów. Książka prowadzi od sposobu zapisu i wykonywania instrukcji przez arytmetykę oraz budowę ścieżki danych, aż po potokowanie, pamięć podręczną, pamięć wirtualną i wielordzeniowość. Jej celem nie jest nauka programowania w assemblerze sama w sobie, lecz pokazanie, dlaczego pozornie proste decyzje sprzętowe wpływają na szybkość, koszt, zużycie energii i złożoność oprogramowania. Autorzy łączą modele uproszczonych procesorów z rzeczywistymi kompromisami spotykanymi w urządzeniach wbudowanych, systemach mobilnych i infrastrukturze chmurowej. To opracowanie dla osób, które znają podstawy programowania i chcą rozumieć, co dzieje się między kodem źródłowym a fizycznym wykonaniem operacji przez komputer. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, RISC jako przejrzysty punkt wejścia do architektury zestawu instrukcji. Książka wykorzystuje RISC-ową twory, aby wyjaśnić rolę architektury zestawu instrukcji, czyli umowy pomiędzy sprzętem a oprogramowaniem. Programista, kompilator i system operacyjny widzą określone instrukcje, rejestry, formaty danych oraz zasady adresowania. Projektant procesora może natomiast realizować tę samą umowę na różne sposoby. To rozróżnienie jest podstawą całej analizy, ponieważ pozwala oddzielić zachowanie widoczne dla programu od wewnętrznej organizacji układu. RISC dobrze służy temu celowi dzięki regularnym formatom instrukcji i podejściu typu LODESTORE, w którym operacje arytmetyczne działają przede wszystkim na rejestrach. A dostęp do pamięci odbywa się przez jawne instrukcje odczytu i zapisu. Autorzy pokazują, jak instrukcje asemblerowe wiążą się z konstrukcjami znanymi z języków wysokiego poziomu, takimi jak warunki, pętle, procedury i tablice. Dzięki temu odbiorca nie traktuje kodu maszynowego jako niezrozumiałego ciągu bitów. Zaczyna dostrzegać konsekwencje liczby rejestrów, sposobu kodowania stałych oraz trybów adresowania. Otwarty charakter RISC-twa ma także znaczenie dydaktyczne i praktyczne. Ułatwia badanie oraz implementowanie procesorów bez zależności od zamkniętej licencji, a zarazem pokazuje, że prostota instrukcji może wspierać efektywną realizację sprzętową. Po drugie, od operacji arytmetycznej do ścieżki danych i układu sterowania, istotną częścią książki jest przejście od znaczenia instrukcji do elementów procesora, które muszą ją wykonać. Autorzy omawiają reprezentację liczb całkowitych i zmiennoprzecinkowych, działanie jednostki arytmetyczno-logicznej oraz mechanizmy dodawania, mnożenia i dzielenia. Nie przedstawiają tych zagadnień jako odizolowanej elektroniki. Pokazują, że wybór sposobu reprezentacji i realizacji obliczeń wpływa na zestaw instrukcji, wyjątki oraz koszt sprzętu. Następnie budują model procesora wokół ścieżki danych, obejmującej licznik programu, pamięć instrukcji, plik rejestrów, ALU i pamięć danych. Równolegle wyjaśniają rolę sterowania, które wybiera właściwe sygnały dla danego typu instrukcji. Najpierw analizowany jest prosty procesor jednocyklowy, łatwy do zrozumienia, lecz mało realistyczny pod względem czasu zegara. Kolejny krok stanowi organizacja wielocyklowa, rozdzielająca wykonanie instrukcji na etapy. Taki porządek uczy, że projekt architektury jest sekwencją kompromisów. Konstrukcja prostsza może wymagać wolniejszego zegara, a konstrukcja bardziej rozbudowana może zmniejszyć czas wykonania, lecz zwiększyć liczbę stanów sterowania i trudność weryfikacji. Czytelnik otrzymuje metodę rozumowania przydatną również przy analizie własnych projektów w Verilogu lub symulatorach procesorów. Po trzecie, potokowanie. Zagrożenia danych i granice równoległości instrukcji. Książka szczegółowo wyjaśnia, dlaczego przyspieszanie procesora nie polega wyłącznie na skracaniu pojedynczej instrukcji. Potokowanie dzieli wykonanie na kolejne etapy, np. pobranie, dekodowanie, wykonanie, dostęp do pamięci i zapis wyniku. Gdy różne instrukcje zajmują równocześnie różne etapy, przepustowość może wzrosnąć. Autorzy podkreślają jednak, że ten efekt pojawia się wraz z nowymi problemami. Zagrożenia danych występują, gdy instrukcja potrzebuje wyniku, którego poprzednia jeszcze nie zapisała. Przekazywanie wyników między etapami ogranicza część przestojów, ale nie usuwa wszystkich zależności. Zagrożenia sterowania wynikają z rozgałęzień, ponieważ procesor może nie wiedzieć, którą instrukcję pobrać jako następną. Stąd znaczenie przewidywania skoków, opóźnień i kosztu błędnej decyzji. Omawiane są także szersze formy równoległości na poziomie instrukcji, w tym dynamiczne planowanie. Ich sens polega na wykorzystywaniu niezależnych operacji, gdy inne czekają na dane lub zasoby. Rozdział ten nie sugeruje, że większa złożoność zawsze jest korzystna. Bardziej agresywne wykonanie wymaga dodatkowego sprzętu, energii i mechanizmów zachowania poprawnej semantyki programu. Dzięki temu czytelnik rozumie zarówno źródła wydajności współczesnych rdzeni, jak i powody, dla których prostsze rdzenie nadal są ważne w systemach wbudowanych. Po czwarte, hierarchia pamięci jako odpowiedź na różnicę między szybkością a pojemnością. Autorzy traktują pamięć jako centralny czynnik wydajności, a nie bierny magazyn danych. Procesor może wykonywać operacje bardzo szybko, lecz dostęp do dużej pamięci głównej trwa relatywnie długo. Hierarchia pamięci łagodzi tę różnicę przez połączenie małych, szybkich pamięci podręcznych z pojemniejszymi, wolniejszymi poziomami. Książka wyjaśnia zasadę lokalności czasowej i przestrzennej, ponieważ to ona uzasadnia skuteczność pamięci Zache. Dane użyte niedawno często będą potrzebne ponownie, a odwołanie do jednego adresu zwiększa prawdopodobieństwo odwołań do adresów sąsiednich. Z tych obserwacji wynikają konkretne decyzje projektowe, takie jak wielkość bloku, stopień skojarzenia, polityka zastępowania oraz sposób zapisu danych. Autorzy pokazują również, że nietrafienia w pamięci podręcznej mogą zdominować czas działania programu, nawet gdy sam procesor jest dobrze zaprojektowany. Następnie wprowadzają pamięć wirtualną, która oddziela adresy używane przez program od fizycznej organizacji pamięci. Mechanizm ten wspiera izolację procesów, ochronę i wygodne zarządzanie ograniczoną pamięcią główną, ale wymaga tłumaczenia adresów i obsługi wyjątków. Rozdział łączy perspektywę sprzętową z programistyczną. Uczy, dlaczego układ danych, kolejność iteracji w pętli i wzorce dostępu do tablic mogą realnie zmieniać osiągi aplikacji. Na koniec, wielordzeniowość. Wejście-wyjście i wyjątki w pełnym interfejsie sprzętowym. Ostatnie obszary książki rozszerzają analizę poza pojedynczy rdzeń wykonujący ciąg instrukcji. Autorzy omawiają równoległość na poziomie procesorów i wyjaśniają, że wzrost liczby rdzeni nie przekłada się automatycznie na proporcjonalny wzrost szybkości. Program musi zawierać pracę, którą da się wykonywać niezależnie, a koordynacja wątków, komunikacja oraz dostęp do wspólnych danych tworzą koszty i ograniczenia. Szczególne znaczenie ma spójność pamięci podręcznej, ponieważ różne rdzenie mogą przechowywać kopie tych samych danych. Sprzęt i oprogramowanie muszą więc uzgodnić, kiedy zapis jednego rdzenia staje się widoczny dla pozostałych. Książka uwzględnia też urządzenia wejścia i wyjścia, przerwania oraz nośniki pamięci masowej. Pokazuje, że procesor nie zarządza wszystkimi zdarzeniami przez nieustanne odpytywanie urządzeń, lecz reaguje na sygnały wymagające obsługi. Z wyjątkami wiążą się tryby uprzywilejowania i rola systemu operacyjnego. Wadliwa instrukcja, dostęp do niedozwolonej pamięci lub żądanie usługi systemowej muszą zostać obsłużone w sposób kontrolowany. Ten materiał domyka obraz interfejsu sprzęt oprogramowania. Architektura nie jest wyłącznie budową ALU i rejestrów, lecz zestawem zasad, które umożliwiają bezpieczne współdziałanie programów, systemu operacyjnego, pamięci oraz urządzeń peryferyjnych. Podsumowując, książka jest szczególnie wartościowa dla studentów informatyki, elektroniki i inżynierii komputerowej, a także dla programistów systemowych, twórców oprogramowania wbudowanego oraz osób rozpoczynających pracę z RIST w Twanie. Najwięcej wyniosą z niej czytelnicy, którzy znają podstawy programowania, binarnej reprezentacji danych i logiki cyfrowej. Nie jest to jednak wyłącznie podręcznik dla projektantów układów. Programista zyskuje dzięki niej praktyczne rozumienie kosztu dostępu do pamięci, rozgałęzień, synchronizacji i równoległości. Osoba projektująca sprzęt otrzymuje zaś uporządkowaną drogę od specyfikacji instrukcji do procesora potokowego i systemu wielordzeniowego. Na tle wielu książek o RIST wyróżnia ją nieskupienie na samym asemblerze ani na jednej konkretnej płytce rozwojowej. RIST jest tu narzędziem do wyjaśnienia ogólnych zasad architektury komputerowej. Na tle bardziej zaawansowanych opracowań architektury książka zachowuje przystępność, ponieważ stopniowo buduje modele i stale wiąże je z mierzeniem wydajności. Jej silną stroną jest połączenie instrukcji, mikroarchitektury, pamięci, systemu operacyjnego i zastosowań równoległych w jednej narracji. Materiał pomaga czytać dokumentację procesorów bardziej krytycznie, analizować wyniki benchmarków oraz podejmować rozsądniejsze decyzje dotyczące kodu i sprzętu. Wydanie RISC-V ma dodatkową aktualność, gdyż otwarta architektura umożliwia bezpośrednie zestawienie teorii z rzeczywistymi implementacjami i narzędziami dostępnymi dla edukacji oraz projektów inżynierskich. Jeśli chcesz nas wesprzeć, David A. Patterson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.